Cześć!
Cześć!
Ja nazywam się Kinga.
A ja Milena.
A to jest podcast
Czarna Polewka!
Odcinek 6. Chyba.
Chyba.
Odcinek.
W nazwie macie numerek.
To jest odcinek, a w nim opowiemy historię. Ale zanim to... Chciałam Wam powiedzieć, bo mamy długą przerwę w nagrywaniu i chciałam Milenie oznajmić te wieści na wizji, albo raczej foni, po prostu na live'ie, ale wysłuchacie nie na live'ie. Po prostu chciałam jej powiedzieć, że nie wiem, czy kojarzycie, ale Milena tutaj zawsze robiła, że takie tutaj ona jest z YouTube'a, ja jestem ze Spotify'a, więc chciałam mi to oznajmić prosto w twarz, że moi ludzie
Twoich ludzi zawsze było mniej niż moich ludzi.
Ale już nie jest i w ogóle jest dużo więcej, więc nie wiem, jak działają te algorytmy Spotify'a, ale dzięki Spotify, a przede wszystkim dzięki Wam, że jesteście i słuchacie i Was przybywa. Jest nam super, strasznie, ekstra miło.
Tak, tak, jest nam naprawdę bardzo miło.
Za każdy komentarz, za każdą wiadomość dzięki. I w związku z tym, że właśnie coraz bardziej rośnie liczba naszych słuchaczy na Spotify, a tam nie ma możliwości skontaktowania się z nami, chciałam przypomnieć, że prowadzimy Instagrama. Co prawda nie odpisujemy tam tak często, jakbyśmy chciały i nawet dostałyśmy teraz taką wiadomość, że ej, odpisujcie na wiadomości. Komentarz.
Tak?
No bo ty tak wchodzisz na tego Instagrama właśnie, że nie wiesz. No więc no, musi być zmiana warty. Mhm. W każdym razie można nam też wysyłać wiadomości na nasz e-mail. Czarna Polewka Podcast, pisane łącznie, @gmail.com. Będzie nam bardzo miło, jak się z nami skontaktujecie, jeśli macie jakieś na przykład historie, które byście bardzo chcieli, żeby zostały opowiedziane, albo temat odcinka jakoś chcecie nam podpowiedzieć, no to albo w ogóle jakieś miłe słowa, albo słowa konstruktywnej krytyki, to zawsze jesteśmy otwarte i będzie nam bardzo miło, naprawdę. Każda wiadomość jest dla nas super miła i ważna.
Mhm, czekamy, co nam macie do powiedzenia, jak coś macie.
A druga krótka historyjka, zanim jeszcze przejdziemy do głównych tematów, którą mam, to muszę Wam powiedzieć, że wczoraj, no nieważne, tam kiedyś tam, od kiedy słuchacie, niedawno, albo dawno, miałam okazję brać udział w konferencji, mówić na konferencji i w sumie trochę się stresowałam, jakoś tak za dużo takich większych przemówień publicznych w ostatnim czasie nie miałam, może bardziej tam na studiach. I muszę Wam powiedzieć, że to było śmieszne, ale miłe, kiedy rozmawialiśmy właśnie, bo prowadziłam ją wspólnie tam z moim szefem i koleżanką z pracy. I jak skończyła się już konferencja, no to się ich pytam, czy oni wiedzieli, że to moja pierwsza tak od dawna i pierwsza taka duża konferencja. I pytam, no jak tam poszło? A oni obydwoje powiedzieli, pierwsze co, kurde Kinga, ty w ogóle masz taki miły głos, tak dobrze się ciebie słucha. A ja sobie wtedy od razu pomyślałam, że mam nadzieję, że nasi słuchacze podcastowi myślą to samo. I nawet jeżeli nie pasuje Wam styl naszego podcastu, czy tam coś, to chociaż sobie pomyślicie, te dziewczyny mają takie miłe głosy.
Takie ASMR można sobie z nimi robić, tylko nie szeptane.
Jest to tym śmieszniejsze, że zdaję sobie sprawę, że na przykład nie mamy idealnej dykcji, ani nie mamy takich skryptowanych odcinków, że po prostu mówimy w jakimś konkretnym tonie, tylko mówimy w normalny sposób, tak samo zresztą jak mówiłam na tej konferencji, tylko może bez tej grudy, guli stresu w gardle. Więc mam nadzieję, że no, że w porządku się tego słucha.
Ja szczerze powiedziawszy też ostatnio coraz częściej chyba słyszę jakoś, jak ktoś mi mówi, że mam przyjemny głos, więc po prostu rośnie we mnie taka nadzieja, że może przyjemnie się nas słucha.
No, dokładamy może nie wszelkich możliwych, bo też żyjemy poza tym, ale dokładamy starań, aby tak właśnie było, więc mamy nadzieję, że tak właśnie jest. A teraz to, po co wszyscy tutaj się znaleźliście. Koniec tego gadania o sobie.
Czas na pomyłkę.
A właśnie, bo tematem dzisiejszego odcinka zapowiadanym przez Milenę jest pomyłka. Ale to znaczy, że to jest odcinek, w którym bezkarnie możemy się mylić, czy że właśnie nie możemy się w ogóle pomylić?
Choćbyśmy nie mogły, to i tak na pewno nam się uda. Zasady są po to, żeby je łamać.
Okej, więc zacznijmy tę serię pomyłkowych historii. A historia, którą ja na dzisiaj przygotowałam, to historia, której głównym bohaterem jest Steven Avery. Słyszałaś kiedyś o Stevenie Avery?
Nie, chyba nie.
Okej, bo jest to historia, której co najmniej część z Was mogła słyszeć, ale to może później powiem. A kto wie, ten już wie. Steven był jednym z czwórki dzieci Alana i Dolores Avery. Urodził się 1962 roku w hrabstwie Manitowoc w stanie Wisconsin. Od 1965 jego rodzina prowadziła tam złomowisko na obrzeżach takiego farmerskiego miasteczka Gibson. Steven od dziecka wykazywał pewne trudności poznawcze, dlatego już do podstawówki poszedł do szkoły specjalnej. A jako nastolatek później w ogóle rzucił szkołę, nie skończył liceum. Zamiast tego podjął po prostu razem z rodzicami pracę na tym złomowisku. W wieku 20 lat, czyli dosyć młodo, poślubił samotną matkę, Lori Mattison, z którą wspólnie wychowywał jej syna i sam później miał czwórkę wspólnych dzieci. W sensie sam z nią. Swoich. Z nią.
Okej.
Przygoda Stevena z wymiarem sprawiedliwości zaczęła się jeszcze przed tym ślubem, bo w marcu 1981 roku, kiedy Steven miał 18 lat, został skazany na 2 lata pozbawienia wolności za włamanie się do baru z przyjacielem. Jednak odsiedział z tego tylko 10 miesięcy, po czym został zwolniony na okres próbny i zasądzono od niego odszkodowanie dla właściciela baru. Niedługo później, jako świeżo upieczony małżonek, Steven został skazany ponownie za okrucieństwo wobec zwierząt. Po tym, jak 2 mężczyzn zeznało na policji, że zgodnie z jego sugestią wyrzucili kota Stevena, wrzucili go w ognisko, a następnie patrzyli, jak płonie aż do śmierci. Po tym, jak właśnie Avery wylał na niego gaz i benzynę. Czyli jakby Steven rozpalił ognisko, kazał im tam rzucić kota i później go jeszcze bardziej podpalił. A przynajmniej tak zeznało tych 2 kolesi. Za to przestępstwo, które swoją drogą w Polsce również powinno być moim zdaniem tak ostro karane, a z tego co wiem, za jakieś okrucieństwo względem zwierząt można dostać chyba mandat najwyżej. Nie jestem pewna, ale nie kojarzę jakichś takich przepisów karnych za znęcanie się nad zwierzętami, a powinny takie być.
No, zdecydowanie.
Steven znowu trafił do więzienia na 2 miesięcy. Kilka dobrych lat później, zapytany o te zdarzenia, powiedział, że był młody i głupi i spędzał czas z niewłaściwymi ludźmi. No i wydaje mi się, że skoro się w sumie przyznawał do tego, no to pewnie niestety tak było i wyobrażam sobie to tak. Amerykańskie jakieś tam właśnie przedmieścia, praca na złomowisku, pewnie piwka lecą cały dzień i niestety chłopakom przychodzą bardzo głupie pomysły do głowy. Niestety te właśnie błędy młodości nie umknęły opinii publicznej, przez co do Avery'ego przylepiono już łatkę rozrabiaki, który jest na bakier z prawem. Nawet w rodzinie szeptano o nim po kątach. Po tych pierwszych odsiadkach, kiedy Steven już właśnie obrósł taką legendą, żeby potwierdzić, jaki to jest z niego creep, jedna z jego kuzynek rozsiała plotkę, że widziała, jak Steven masturbuje się na trawniku przed jej domem. I gdy Steven się o tym dowiedział, to przyjechał po nią, poprosił ją, żeby siadła do niego do auta, wziął ją na przejażdżkę, żeby to wyjaśnić, ale w trakcie tej przejażdżki zjechał na pobocze, zatrzymał samochód i podobno celował do niej z pistoletu, grożąc, że ma skończyć z tymi plotkami, no bo po prostu zniszczy mu reputację. No i przestać takie głupoty rozgadywać, za co znowu trafił do więzienia, no bo grożenie z bronią. Tym razem wyrok był surowszy niż poprzednio. Dostał wymierzoną karę 6 lat pozbawienia wolności za zagrażanie bezpieczeństwu z przejawem zdeprawowanego umysłu. W sensie tak tam było w uzasadnieniu, to nie jest taki czyn zagrożony karą. I no i za posiadanie broni palnej. W sensie pewnie posługiwanie się bronią palną bez przyczyny, no bo samo posiadanie tam raczej jest zezwolone. Sytuacja z kuzynką miała miejsce na początku 1985 roku, a skazanie dopiero jakiś czas później. Natomiast dodam, że już wtedy 23-letni Steven miał 4 własnych dzieci, a razem 5 na wychowaniu. No więc niestety pozostawił żonę z dziećmi samych sobie i to chyba już nie pierwszy raz w ciągu właśnie tego małżeństwa, trafiając do więzienia. I w tym samym okresie, w lipcu 1985 roku, Penny Bernstein, która regularnie biegała nad jeziorem Michigan, podczas jednego z takich treningów została brutalnie zaatakowana i napadnięta seksualnie. Gdy zgłaszała przestępstwo, wskazała, że sprawcą był młody, brodaty mężczyzna o jasnych włosach. Pewnie wielu z Was wie, ale na pewno nie wszyscy, że jezioro Michigan nie leży całe tylko w stanie Michigan, jakby wskazywała nazwa, tylko no jest to naprawdę wielkie jezioro, prawie jak jakieś tam małe morze. Taki dzidziuś Bałtyku. W każdym razie linia jego brzegu wyznacza granice kilku stanów, w tym także stanu Wisconsin. No i właśnie na linii brzegowej należącej do stanu Wisconsin, a konkretnie hrabstwa Manitowoc, miała miejsce nieszczęśliwa przebieżka Penny Bernstein. Wracając do tej sprawy, gdy prowadzący śledztwo, policjanci z Manitowoc, usłyszeli opis sprawcy, od razu pomyśleli o Stevenie, który był im już no, doskonale znany przez te wcześniejsze przygody. I rzeczywiście opis idealnie do niego pasował. Na pewno gdzieś tam wrzucimy zdjęcia Stevena, w każdym razie właśnie Steven to był brodaty blondyn. Nic więc dziwnego, że gdy policja usłyszała ten opis, włączyła zdjęcie Stevena do zestawu 9 zdjęć, które zostały okazane Penny do wyboru potencjalnego sprawcy. No i rzeczywiście Penny właśnie Stevena z tych zdjęć wybrała. Już dzień później Steven został aresztowany i rozpoczęło się śledztwo, w którym był podejrzany. Pierwsze przesłuchania dawały Stevenowi alibi. W czasie popełnienia przestępstwa był na wybrzeżu jeziora Michigan, ale nie w tym miejscu, 40 mil, czyli ponad 60 km dalej niż miejsce zbrodni. Na co wskazywał datownik z kasy w sklepie w Green Bay, w którym tego dnia coś Steven kupował i potwierdziło to aż 16 świadków później w trakcie całego śledztwa. Mimo to Steven został oskarżony o gwałt i usiłowanie zabójstwa. W czasie procesu Penny Bernstein potwierdziła, że to on jest sprawcą. W procesie zeznawał także biegły sądowy, który zeznał, że włosy zabezpieczone na koszuli Stevena po aresztowaniu były zgodne jakoś tam, nie wiem jak to się wtedy badało, w każdym razie wskazywało na zgodność z włosami Penny.
A co to były za czasy?
No, końcówka lat 90.
Okay.
Jednak ten specjalista nie wskazał, że właśnie widzisz, to były badania mikroskopowe włosa, no. Czyli porównywały się próbki. Że dowodziki. Takie małe trówki. I właśnie ten biegły nie wskazał, że takie badanie nie daje 100% pewności tożsamości materiału, a jedynie potwierdza podobieństwo. No i ławnicy obradowali przez 4 godziny, po czym orzekli, że w zasadzie opierając się wyłącznie na zeznaniach naocznego świadka zdarzenia, czyli w tym wypadku samej ofiary, Penny, Steven został uznany za winnego. I skazany na 32 lata więzienia. I taka wysoka kara jest, szczerze mówiąc, dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nie mówimy tutaj o morderstwie, a w Polsce nawet za morderstwo można dostać niższą karę, więc zakładam jednak, że duży...
Przecież chociażby pamiętam teraz, że Krystian z mojej poprzedniej opowieści, który zamordował swoją dziewczynę, o ile dobrze pamiętam, dostał chyba 15 lat. Za morderstwo.
No nie, bo to jest tak, że ogólnie możesz dostać karę w Polsce za morderstwo od iluś tam lat, chyba 10, nie pamiętam, do dożywocia. Ale to jest tak, że sąd tam bierze pod uwagę różne czynniki, a ten chłopak był młody i chyba nie miał przyszłości kryminalnej. Tak. Więc właśnie zakładam, że w tym wypadku no na pewno też jest inny tam próg tych kar i to zależy też od stanu i w ogóle, ale myślę, że w tym przypadku akurat Stevena miało duże znaczenie to, że miał jednak już sporą przeszłość kryminalną i po prostu...
To było chyba takie zamknięcie na zapas trochę.
Trochę tak. I jeśli mam być szczera, uważam, że to jest dosyć słuszne, bo znam takie przypadki, przynajmniej kojarzę, no bo mogę Wam powiedzieć, że miałam okazję przez chwilę odbywać praktyki w sądzie i kojarzę takie sprawy, później się okazywało, że na przykład jedna osoba ma kilka spraw i jakoś ten system sądowniczy nie odnotowuje sobie do końca tego, że Jakby wiadomo, jest rejestr karny i tam są zapisywane Twoje wcześniejsze wyroki, ale tak jakby nie zawsze chyba sąd jest w stanie to ustalić, prowadząc daną sprawę. I dopiero jak tam są takie specjalne postępowania w celu łączenia kar, to wtedy może jakoś połączyć, ale z reguły to w sumie jest raczej na korzyść niż właśnie na niekorzyść. To musiałoby być tak, że prokurator w sprawie ci wskaże, że o patrzcie, on tu miał taką i taką przeszłość. A jeśli na przykład równolegle się toczą sprawy, dajmy na to w różnych miastach, no to raczej marne szanse. No ale tutaj z drugiej strony było właśnie małe miasteczko, policja go kojarzyła już, więc myślę, że to na pewno miało jakiś wpływ. W każdym razie właśnie Steven, który już i tak miał iść właśnie do tego więzienia za to grożenie z bronią, no to teraz to już tą swoją żonę i czwórkę dzieci, a razem piątkę, to miał na długie lata pozostawić samym sobie. Nie trudno się więc chyba dziwić, że jego małżeństwo nie przetrwało tej próby, a z dziećmi niestety nie miał dużego kontaktu. Natomiast mimo dużych odległości, bo sprawcy cięższych przestępstw trafiają do więzień stanowych, które są często oddalone setki kilometrów od ich miejsca zamieszkania, a jednak mimo tych dużych odległości stale odwiedzali Stevena jego mama i ojciec, czy tam ojczym, zapomniałam, przepraszam, którzy od samego początku twierdzili, że Steven nigdy tej konkretnej zbrodni nie był winny. I Steven zresztą także cały czas utrzymywał, że jest niewinny i składał kolejne apelacje od wyroku, wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy. W 1987 roku jego apelację oddalono, jednak w 1995 sąd przychylił się do jego wniosku o badanie DNA próbek pobranych spod paznokci Penny Bernstein po tym, jak została zaatakowana. Bo broniąc się tam podrapała swojego oprawcę i pobrane zostały jakieś próbki, ale wtedy jeszcze badania DNA nie pozwalały na ustalenie czegokolwiek na podstawie tak małej ilości materiału. Wynik tych testów nie wykluczył jednak Stevena z kręgu podejrzanych. Właśnie tak jak mówię, 1995 rok to wciąż nie były jeszcze jakieś zaawansowane badania, więc one pozwalały tylko w pewnym stopniu ustalić podobieństwo DNA i na podstawie ich wyników nie dało się jednoznacznie określić, czy to DNA mogło należeć do Stevena, czy niekoniecznie. No i w związku z tym kolejny wniosek Stevena o ponowne rozpoznanie sprawy na podstawie tego nowego dowodu został oddalony. Mniej więcej w tym samym czasie detektyw z hrabstwa Brown zadzwonił do więzienia w Manitowoc, w którym wówczas przebywał Steven, bo to jest chyba tak, że chociaż nie. Nie wiem, czy on tam przebywa. No nieważne. Możliwe, że trafił z powrotem do Manitowoc na czas ewentualnego jakby wznowienia tego badania tamtych próbek DNA. A może w ogóle nie. W każdym razie siedział tam wcześniej w tym więzieniu. I do tego więzienia w Manitowoc zadzwonił detektyw z hrabstwa Brown i oświadczył, że jeden z podejrzanych znajdujących się u niego w areszcie przyznał się do zaatakowania kobiety w hrabstwie Manitowoc kilka lat wcześniej. I powiedział, że ktoś inny odsiaduje za niego karę. Strażnik więzienny w Manitowoc przekazał tę informację tamtejszej policji i odebrał ją szeryf Thomas Kocurek. Pisane Kocurek. Także polski akcent. Który prowadził sprzed lat sprawę Penny Bernstein. I szeryf Thomas Kocurek oświadczył, że sorry, ale oni mają właściwego faceta i proszę sobie tym nie zawracać głowy.
No, to nie jest zły kocurek.
No. Mijały lata, a Steven utrzymywał, że jest niewinny. W 2002 roku przyciągnął dzięki temu uwagę Innocence Project, organizacji charytatywnej, która zajmuje się wspieraniem niesłusznie oskarżonych i skazanych, która działała na terenie Wisconsin. No, pewnie jakiegoś tam oddziału. Oddział Wisconsin. Organizacji udało się wywalczyć dla Stevena kolejne testy DNA z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych technologii. Testy te pozwoliły ustalić, że materiał genetyczny znaleziony na ciele ofiary, w tym właśnie próbki pobrane spod paznokci, nie należał do Stevena, ale do George'a Allena. Tego człowieka, który 8 lat wcześniej przyznał się do winy policjantowi w hrabstwie Brown. Warto dodać, że Allen był niezwykle podobny do Stevena, zwłaszcza w okresie popełniania zbrodni, jednak w ogóle nie był w kręgu oskarżonych i jego zdjęcie nie zostało przedstawione w trakcie okazania. Jest to o tyle dziwne, że Brown też miał już przeszłość kryminalną, nawet bardziej pasującą do modus operandi sprawcy napaści Penny, bo 2 lata przed tym atakiem, w 1983, na tej samej plaży, niemal w tym samym miejscu zaatakował inną kobietę. Przy czym sprawę tę prowadziła policja z innego hrabstwa. Więc właśnie chyba wracamy do tego, o czym mówiłam, czyli jak to jest jedno miejsce, jak wszyscy się znają, to okej, kojarzą, ale jak sprawca się przemieszcza, czy po prostu jego sprawa zostanie rozpoznana przez inne organy, to one mogą nie mieć aż takiej wymiany informacji.
To już się chyba, ten wątek już się przewija w takich starszych zbrodniach ze Stanów, że tam trochę szwankuje ta komunikacja między...
Teraz pewnie jest inaczej, bo wszyscy mają jakieś bazy i w ogóle tamtenie to...
Na szczęście.
Ale wiesz, to też ktoś musi wklepać, a jak nie wklepie, to sobie poleży na przykład 8 lat. No, także właśnie, policja w Manitowach znała za to Stevena i chociaż może nie popełnił takiego samego rodzaju zbrodni wcześniej, to no to wiedzieli, że potencjalnie mógł być sprawcą. W każdym razie, po 18 latach życia spędzonych w więzieniu, Steven został wypuszczony z niego na wolność. Nie miał już żony, większość rodziny się od niego odwróciła. Jego kontakty z dziećmi zostały ograniczone nakazem sądowym, gdy przebywał jeszcze w więzieniu, więc no, tej więzi po tylu latach raczej nie dało się odbudować. Steven wrócił więc do rodziców i pomagał im prowadzić złomowisko. Dzięki pomocy organizacji charytatywnych niedługo po wyjściu na wolność służył pozew cywilny przeciwko hrabstwu Manitowak, byłemu szeryfowi Tomasowi Kocurkowi i byłemu prokuratorowi okręgowemu Denisowi Vogelowi, domagając się łącznie 36, a nie mniej niż 2 milionów dolarów odszkodowania za bezprawne skazanie. Co się cieszysz?
Przepraszam, ale zaczęłam rozkminiać te nazwiska, a Vogel to przecież wróbel po niemiecku i po prostu nie mogę przestać myśleć o tym, że Kocurek i wróbel go tak urządzili.
Może jakiś Tom i Jerry.
Może.
A nie o tym myślę.
Albo Sylwester i Tweety.
No właśnie. Ta sprawa cywilna trwała blisko rok, ale zakończyła się zasądzeniem Stevenowi pełnej wysokości dochodzonego odszkodowania. I tak sobie pomyślałam, że może Was to zainteresuje. Dla porównania, Tomasz Komenda, chyba najsłynniejszy niewinnie skazany Polak, tak samo jak Steven, niesłusznie spędził równo 18 lat w więzieniu i ostatnio, chyba dosyć niedawno, właśnie złożył pozew cywilny i domaga się kwoty blisko 20 milionów złotych, na którą składają się zadośćuczynienie i odszkodowanie. I w tym wypadku wydaje mi się, że nie ma mowy na ugodę, bo tam Stevenowi wiem, że proponowali ugodę, a z tego co każe właśnie pan Tomasz powiedział, że się na to nie da nabrać. I jestem ciekawa, jak dużą część tego roszczenia sąd mu przyzna, no bo będzie to swego rodzaju jakby precedens w takich sprawach, jak właśnie zasądza się odszkodowanie, no to ono później gdzieś tam wyznacza mniej więcej, ile kto może dochodzić. A wiadomo, że to pójdzie z pieniędzy państwa, więc tam są sprzeczne interesy. W każdym razie życzę, aby dostał jak największą kwotę pan Tomasz, bo chociaż pieniądze szczęścia nie dają, to na pewno w jakiś sposób pomagają zrekompensować te utracone po prostu najlepsze lata życia, bo to jest, no nie wyobrażam sobie po prostu, co ci ludzie muszą przechodzić. To jest po prostu coś, jedna z takich rzeczy, które, okej, akurat może jest małe prawdopodobieństwo, że kiedyś trafię do więzienia, coś czego nie zrobiłam, ale jednak jest to jedna z tych rzeczy, które, z takich najgorszych rzeczy, które mogą cię spotkać. No, to jest jakiś top ten. Wracając jednak do historii Stevena, jeśli wydaje się wam, że kończy się ona na tej pomyłce ewidentnej, i chociaż z pewnym niesmakiem, no to jednak szczęśliwie, no bo dostał tam odszkodowanie, no wyszedł, okej. To ja też tak myślałam, oglądając serial dokumentalny o tej sprawie. I właśnie z tego serialu możecie to kojarzyć. Serial nazywa się Making a Murderer. I o ile, bo ja w ogóle tak słyszałam, że jest super, że trzeba go obejrzeć, a później zaczęłam go oglądać i chyba bardziej myślałam, że to będzie taki bardziej, wiecie, serial kryminalny. A później się okazało, że to dokument i po pierwszym odcinku nie wróciłam. Ale po jakimś czasie znalazł się odpowiedni moment i wróciłam i obejrzałam po prostu cały naraz. A później przyszedł drugi sezon, albo chyba ostatni odcinek tego pierwszego.
Gdybyście widzieli ten wyraz podniecenia na twarzy Kingi.
Nie, bo ja i tak i wyglądam jeszcze 10 razy bardziej
tak.
kiedy to się działo.
10 takich prostu... twarzy tam.
Dobra, no już ta walka w tym sądzie, okej, no dobra, wyszedł, ale na końcu, chyba, o ile dobrze myślę, to naprawdę tak jest, że na końcu odcinka pierwszego sezonu okazuje się, że to jest dopiero początek. Bo tak jak wspomniałam, Steven po wyjściu z więzienia wrócił do pracy przy biznesie rodziców, który z biegiem lat nie działał tak sprawnie jak wcześniej, no bo zła sława Stevena niestety dopadła także jego rodziców, Avery's Auto Salvage, czyli właśnie złomowisko samochodowe, które prowadzili, no powiedzmy już nie cieszyło się właśnie taką dobrą sławą jak wcześniej, już ludzie tam woleli korzystać z innych miejsc, no bo tutaj co to za w ogóle rodzice jakiegoś gwałciciela i tak dalej. W każdym razie właśnie to złomowisko było ostatnim miejscem, w którym 31 października 2005 roku przebywała pani Teresa Halbach i właśnie, kurczę, nie wiem, czy będę dobrze mówiła to nazwisko, ale przyjmijmy taką wersję, że Halbach. Kobieta pracowała m.in. jako fotograf dla portalu autotrader.com. U Averich miała być właśnie po to, aby sfotografować samochód, który należał do siostry Stevena. No bo powiedzmy, że tam, nie wiem czy cała rodzina, ale sporo osób z rodziny Stevena mieszkało tam w okolicach tego złomowiska. I właśnie siostra Stevena chciała wystawić samochód na sprzedaż. No i właśnie 31 października Teresa miała fotografować ten samochód i też niestety był to ostatni dzień, w którym była widziana żywa. Około godziny 14.30. Do 13.30 fotografowała samochody dwóch innych osób w Manitowach, natomiast 3 dni później, około godziny 16, matka Teresy zgłosiła jej zaginięcie. 3 dni to może wydawać się długi okres czasu, ale trzeba mieć na uwadze, że Teresa mieszkała sama, nie kontaktowała się z rodzicami codziennie, więc kiedy początkowo matka nie mogła się z nią skontaktować, to jeszcze nie niepokoiła się aż tak, ale po kilku dniach już no, zorientowała się też, że nie ma jej w ogóle w domu, no i wtedy już zadzwoniła na policję. Śledczy szybko ustalili, że właśnie ostatnim miejscem, w którym była widziana, jest dom Avery. I w okolicy szybko rozpoczęły się poszukiwania, a ponieważ te ich domy i różne tam budynki na posiadłości oraz samo złomowisko były dosyć oddalone od miasta, no to właśnie tam te poszukiwania się skoncentrowały. W tym czasie policja również przesłuchiwała Stevena i innych członków jego rodziny oraz przeszukała jego dom i przyczepę pod ich nieobecność. W czasie tych przesłuchań kilka osób z mieszkającej po sąsiedzku właśnie rodziny siostry Stevena, Barbary Desi, zeznało, że w wieczór zaginięcia Teresy widzieli Stevena, jak pali duże ognisko i grzebie w nim pogrzebaczem. Syn Barb, Brendan, zeznał nawet, że widział Teresę, gdy wracał ze szkoły, a później wieczorem pomagał Stevenowi palić jakieś rzeczy. Pod koniec pierwszego dnia poszukiwań samochód Teresy został odnaleziony na złomowisku Avery przez jedną z ochotniczek, którzy poszukiwali Teresy i jej córkę. W sensie córkę tej ochotniczki, nie Teresy, bo Teresa nie miała córki.
To... Musiałam się długo zastanowić, żeby dojść do tego, o co chodzi. Dobra, dobra.
Szukali Teresy. Szukali córka jej na złomowisku.
Ochotniczki jakieś.
Tak, pani ochotniczka i córka znalazły samochód. Aha. Może się wam wydawać to dziwne, że mimo całego dnia poszukiwań tak późno odnaleziono ten pojazd, jednak złomowisko Avery miało dosyć dużą powierzchnię i były tam setki samochodów. W pojazdu Teresy zostały zabezpieczone próbki krwi. Policjanci zabezpieczyli również kilka przedmiotów z domu i przyczepy Avery oraz łuski po kulach i krew z garażu. Po kilku dniach badania wykazują, że krew zabezpieczona z samochodu Teresy należy do dwóch różnych osób różnej płci, mężczyzny i kobiety, natomiast krew i łuski znalezione w garażu pochodzą sprzed dłuższego okresu czasu i nie mają związku z tą sprawą. W sensie te próbki nie należą do Teresy i w ogóle po prostu są sprzed wcześniej, ktoś tam se najwyraźniej do czegoś strzelał i ktoś krwawił. Dzień po otrzymaniu tych wyników policja ponownie przeszukuje dom Avery, już trzeci raz, odkąd zaczęli zajmować się sprawą. Znajdują wtedy w sypialni Stevena kluczek od samochodu Teresy, a w innym samochodzie na słomowisku tablice rejestracyjne z auta Teresy. W ciągu kilku kolejnych dni policja prowadzi kolejne przeszukania posesji Avery i znajduje nielegalną broń i właśnie za posiadanie nielegalnej broni Steven trafia do aresztu. A podczas badań okazuje się, że ma zraniony palec. Dokładniejsze wyniki badań krwi z samochodu Teresy potwierdzają natomiast, że znaleziona tam krew mężczyzny należy właśnie do Stevena. Ale to jeszcze nie koniec dowodów wskazujących na winę Stevena, bo wreszcie policja na obrzeżach posiadłości Avery odnajduje ślady po ognisku, a w popiołach odnajduje kości, które później zostają uznane za należące do kobiety.
Kurczę, no ta poprzednia część to było takie pi przez drzwi skazanie tego Stevena, ale tutaj no ja się nie dziwię, że ktoś sobie pomyślał, że to jego sprawka.
Dobra, ja jeszcze nie chcę nic mówić, ale...
Okay. Słucham dalej.
Bo tymczasem na posterunku odbywa się kolejne przesłuchanie Brandona, tego syna siostry Stevena. Zresztą w przeciągu 48 godzin przesłuchiwania Brandona odbyły się aż 4 razy. Mimo, że chłopak ma wówczas 16 lat i duża część przesłuchania odbyła się w towarzystwie jego matki, to jednak nie całość. A było to o tyle istotne, że Brandon właśnie jako osoba jeszcze niepełnoletnia powinien być przesłuchiwany w obecności rodzica, a przy tym Brandon miał IQ na bardzo niskim poziomie i łatwo ulegał technikom policyjnym. Jednak zaznaczam, że tutaj policja stosowała techniki dozwolone, mieszczące się w granicach prawa, no bo wiecie, to często jest tak, że właśnie później się mówi, o tutaj ktoś został zmanipulowany, ale policja ma możliwość i tak naprawdę musi w taki sposób kierować rozmową, żeby spróbować coś z kogoś wydusić. Tylko o ile po prostu nie preparuje wręcz tych zeznań, to właśnie to jest dozwolone. No muszą z jakichś technik przesłuchania korzystać. Więc tutaj te techniki były dozwolone, natomiast Brandon po prostu bardzo łatwo im ulegał. I właśnie część z tych technik możecie kojarzyć, bo na przykład policjanci często prowadzą przesłuchania nocą, gdy podejrzany jest zmęczony, celowo rozciągają je tak, żeby trwały jak najdłużej, po czym mówią podejrzanemu, że jeśli przyzna się do czegoś, albo powie prawdę po prostu, to będzie mógł wrócić do domu. I właśnie podobnie było z Brandonem. Przy użyciu tych technik policjanci wydusili z Brandona szczegółowe zeznania na temat gwałtu i morderstwa Teresy, którego dokonał Steven, a w którym Brandon brał czynny udział. Brandon przyznaje również, że ognisko, przy którym pomagał wujkowi, miało na celu pozbycie się zwłok kobiety. W styczniu 2006 roku, niespełna 2,5 roku po wyjściu na wolność, Steven w czasie przedsądu nie przyznaje się do winy i tym samym rozpoczyna się drugi najważniejszy proces w jego życiu, który również ma potrwać kilkanaście lat. Kilka miesięcy później rozpoczyna się proces przeciwko Brandonowi Desi, któremu postawiono te same zarzuty: morderstwa pierwszego stopnia, napaści seksualnej i zbezczeszczenia zwłok. Niecały rok później obaj zostają skazani. Steven na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie za dobre sprawowanie, a Brandon na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po odbyciu 40 lat kary. Steven ponownie jak w pierwszej sprawie od samego początku nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Jego obrona polega przede wszystkim na twierdzeniach, że oskarżenie go o zabójstwo było spreparowane po to, aby zdyskredytować jego toczącą się wówczas sprawę cywilną o niesłuszne skazanie. Bo właśnie, nie wiem czy powiedziałam to wcześniej, ale zaginięcie Teresy zbiegło się w czasie z zakończeniem postępowania w sprawie Stevena. Bo ja to tak przedstawiałam, bo to były osobne tematy, ale to gdzieś tam się zazębiało. Więc przez to Steven nie mógł się nacieszyć zasądzoną kwotą. Ale też na pewno sądy wyższych instancji w tej sprawie cywilnej patrzyły na niego mniej przychylnym okiem. Mimo to Steven nie za bardzo miał jakiekolwiek dowody, żeby wskazać, że coś tutaj zostało zmanipulowane, no bo tak jak sama zauważyłaś, tym razem ten materiał przeciwko niemu był dosyć ciężki. Dlatego też został skazany. Przez lata jednak broniący go zespół prawników, przekonany o jego niewinności, składał coraz to kolejne wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, na podstawie kolejnych nowych wniosków dowodowych, głównie opartych o przeprowadzone na własną rękę przez tych prawników, przez ten zespół, badania i dochodzenia. Wszystkie te dowody skupiały się na teorii, że Steven został urobiony, natomiast w odpowiedzi na te zarzuty okręg Manitowoc twierdził, że kontrolę nad dochodzeniem w sprawie tego morderstwa przekazano specjalnie sąsiedniemu hrabstwu Calmet do prowadzenia, właśnie po to, żeby no, nie spotkać się z jakimiś zarzutami odnośnie stronniczości względem Elberiego. Mimo to jednak zastępcy szeryfa z Manitowoc uczestniczyli w przeszukaniach przyczepy, które się odbywały, tak jak mówiłam, no dzień po dniu po prostu przegrzebywali tamten dom kilkukrotnie, no nie? Za każdym razem znajdując coś nowego, więc zasiewam zamko niepewności. I właśnie na przykład to policjanci z Manitowoc znaleźli ten klucz do pojazdu Teresy w szufladzie sypialni Stevena. Więc okazuje się później, że takie kluczowe dowody jednak znajdowali ci policjanci, którzy teoretycznie nie mieli tam zbyt wielkiego wkładu. Jeśli chodzi o takie ciekawsze właśnie dowody, które pojawiały się przez te lata, to na przykład adwokaci Avery'ego odkryli, że skrzynka z dowodami w sprawie Stevena tej pierwszej z 1996 roku, czyli konkretnie skrzynka z próbkami krwi Stevena do badań DNA, dzięki którym wyszedł na wolność, została rozszczelniona, a w korku próbki z krwią widoczna była dziura nakłuwania. Więc obrońcy Avery'ego spekulowali, że krew znaleziona w samochodzie Teresy mogła zostać pobrana z przechowywanej w aktach fiolki i podłożona w pojeździe Teresy, żeby zrzucić winę na Avery'ego.
No, nieźle.
No to byłby już po prostu hardcore, gdyby to była prawda. Jednak specjaliści z FBI przetestowali tę krew odzyskaną z samochodu Teresy na właśnie obecność kwasu EDTA, czyli takiego środka konserwującego, który jest stosowany w fiolkach z krwią, ale jest nieobecny w ludzkim ciele. I nie znaleźli go właśnie na tej krwi z samochodu. Co sugerowałoby, że raczej to nie mogła być krew pobrana z fiolki. W kontrze na te ustalenia zespół broniący Avery'ego przedstawił jednak zeznania biegłych sądowych, które potwierdzały, że w istocie wynik badań FBI nie przesądzał jednoznacznie, że to nie mogła być krew z próbki, ale równie dobrze ten wynik, po prostu ten wynik był na tyle niejasny, że mógł znaczyć, że to nie była krew z próbki, ale równie dobrze mógł znaczyć, że po prostu badania zostały przeprowadzone nieprawidłowo.
Mm-hmm.
Wiecie, jak jest na przykład test ciążowy i masz dwie kreski, w sensie tam jest jakieś takie coś, że masz na przykład inny kolorek, to znaczy, że zrobiłeś źle, więc równie dobrze możesz być w tej ciąży, a równie dobrze mogłeś zepsuć test. To jest w tym stylu. Dodatkowo obrona Stevena zawsze podważała okoliczność właśnie, że skazanie Stevena zostało oparte w dużej mierze na zeznaniach Brendana, które jednak ich ocenie zostały wymuszone i nie były prawdziwe. I nie wiem, która z tych okoliczności konkretnie do tego doprowadziła, ale 26 lutego tego roku, 2019, gdybyście słuchali później, Sąd Apelacyjny w Wisconsin uwzględnił w końcu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji. Oznacza to, że w sprawie Stevena de facto odbędzie się nowy proces. I wreszcie, absolutny hit moim zdaniem. W międzyczasie, już rok po tym, jak okazało się, że będzie ten... nie rok, nie wiem skąd mi się wziął rok.
No, po tym,
no właśnie, po tym jak okazało się, że będzie ten nowy proces, ekipa Stevena odkryła, w sensie ta ekipa jego obrońców, odkryła zupełnie nowe dowody w sprawie. Otóż w kamieniołomach hrabstwa Manitowoc odnaleźli oni paleniska, a w nich między innymi fragmenty kości. I zawnioskowali, żeby przebadać je pod kątem DNA. I badania te wykazały, że były wśród nich fragmenty kości miednicy na przykład. Bo nie było wiadomo, czy to są w ogóle ludzkie, no nie jakieś kości. No ale były wśród nich kości miednicy. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prawniczki broniącej Stevena, żeby przebadać te kości, no, przeprowadzić dalsze badania, to podobno nowe technologie wykorzystywane do identyfikacji ofiar pożarów na przykład pozwoliłyby przetestować je pod kątem zgodności z DNA Teresy Halbach. Więc będzie ten nowy proces. Z tego, co mi się udało doszperać, to on dopiero się rozpocznie za jakiś czas, bo teraz strony tam mają... Jakby wiecie, w Stanach jest tak, że masz okres na przygotowanie całej tej sprawy. Prokuratura musi zbudować swoją obronę swoją. I z tego, co ja rozumiem, no to ten proces ma się odbyć od nowa, więc teraz obydwie strony zbierają swoje dowody. I właśnie to był jeden z tych, które obrona znalazła, przygotowując się do tego nowego procesu. Więc w tej kwestii Stevena to na razie tyle, ale wróćmy jeszcze do Brandona. Jego prawnikom także udało się doprowadzić do podważenia pierwszego wyroku, bowiem przed sądem rozpoznającym sprawę w drugiej instancji wykazane zostało, że chłopak ma tak niski iloraz inteligencji, że on już medycznie łapie się na... bo tam są jakieś tam stopnie, prawda, że masz... debilizm, no już tak niski stopień inteligencji, że to jest upośledzenie po prostu w jakimś stopniu. No i właśnie on miał taki skrajny, że właśnie na granicy tego stopnia medycznie już dyskwalifikującego cię, prawda, jako
osobę pełni sprawnego. Osobę mogącą świadczyć o sobie jakby pewnie.
No, tych, no ale nie masz żadnego ubezwłasnowolnienia, tylko po prostu, no nie znam się na tych medycznych aspektach, ale po prostu to w połączeniu z tym, że miał wówczas 16 lat i niecałe przesłuchania odbywały się w obecności jego matki, jak powinno być zgodnie z amerykańskim prawem, zadecydowało o tym, że właśnie jego proces powinien odbyć się ponownie z jakby zdyskredytowaniem tych zeznań, które wtedy złożył. Natomiast co ciekawe, sąd wówczas zdecydował, że do czasu zakończenia tego nowego procesu Brandon miał zostać wypuszczony warunkowo z więzienia. Niestety jednak prokurator generalny z Wisconsin natychmiast podjął próbę walki właśnie z wypuszczeniem Brandona i właśnie nie do końca zrozumiałam ze źródeł, co to za jakiś szczególny środek, ale no, zastosował coś takiego, co jest znane prawu amerykańskiemu, a mnie nie.
Dorzucił tą kartę z takimi strzałkami w kółko z UNO.
Tak, albo kazał rzucić Brandonowi kośćmi, jak grali w Monopoly, była trafiasz do więzienia i...
Tak było.
No, śmieszki śmieszkami, ale niestety Brandon nadal przebywa w więzieniu. I również czeka na ten nowy proces, więc na pewno gdzieś tam myślę, że będę śledziła tę sprawę, więc co prawda wiecie, nie tak, że codziennie, ale jeśli za jakiś czas się dowiem, że coś się tutaj ruszyło w jednej albo drugiej sprawie, to na pewno dam wam znać. No ale mogę tylko jeszcze tak wracając do naszego tematu, czyli tych pomyłek, powiedzieć, że kurczę, mam tak mieszane uczucia co do tej sprawy, bo i naprawdę polecam wam bardzo ten serial dokumentalny. On jest właśnie dokumentem, więc nie każdego może tak wciągnąć, ale naprawdę to jest taki rollercoaster emocji, bo najpierw się dowiaduje, że ktoś walczy o tą niewinność, nie jesteś pewien jak to jest, ale coraz więcej dowodów wskazuje na to, że to naprawdę było dziwne to pierwsze skazanie. Mimo jakby całej tej przeszłości, no nie? Jakby nie podważając, że to jest złoty człowiek, no po prostu no, nie jest złotym człowiekiem, ale trafił tam niesłusznie. Ale później okazuje się, że kurde, jednak jest tyle dowodów w tej drugiej sprawie, które wskazują jednak przeciwko niemu. A później...
Że jednak nie do końca.
No właśnie, ale nie wiadomo.
Tak, po prostu... no ja też teraz nie wiem zupełnie, co mam o tym myśleć.
Ja do tej pory nie wiem, co mam o tym myśleć. Ale pamiętam jedną rzecz z tego serialu, że Brandon praktycznie chyba od razu po tych zeznaniach, gdy trafił do więzienia, była taka scena, kiedy odtwarzana była rozmowa, jak on dzwoni do swojej mamy i mówi jej, że przecież on tego nie zrobił. A ona się go pyta, dlaczego to powiedziałeś? A on mówi, że no, że on chciał tylko wrócić do domu, no nie, więc typowy. I tak sobie myślę, po prostu wtedy, jakby już nie patrząc na te wszystkie inne dowody, kurde, to, nie, dlaczego ludzie to robią. Że po prostu on spędzi te wszystkie lata w więzieniu. No jeśli się okaże, że niesłusznie, to jakby tak naprawdę tylko przez siebie. Akurat ten chłopak w tym wypadku, no bo okej, nawet gdyby dowody były sfałszowane, to sfałszowaliby dowody na Stevena. Mhm. Ale tak to tutaj sobie jeszcze wykorzystali chłopaka, no dorzucili go do tego i po prostu...
No tak, ale pytanie, na ile on był w ogóle w stanie jakoś postąpić inaczej w tej sytuacji?
Nie, no nie był, ale to po prostu, to jest straszne.
No tak, tak.
Po prostu jak widzisz to i on płacze i nagle się orientuje, po prostu siedzi w tym więzieniu i się orientuje. Ej kurde, przecież miałem trafić do domu, a przecież było wiadomo, że nie trafię i po co ja to powiedziałam. Masakra. No a także, pomyłki policyjne tutaj na pewno były. Ale na ile to wszystko to jest pomyłka, na ile to wszystko jest celowe, a na ile po prostu może za drugim razem wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawdą, tylko po prostu, czy to jest możliwe, żeby aż taki przypadek, że ktoś, czy naprawdę ktoś, kto spędził 18 lat w więzieniu, po 2 latach chciałby z powrotem do niego trafić? To mnie też zastanawia.
Myślę, że bardzo ciężko w ogóle jakoś analizować pobudki osoby, która spędziła 18 lat niesłusznie zamknięta w więzieniu i jeszcze potem przez te 2 lata walczyła o jakieś odszkodowanie w tej sprawie. Ciężko powiedzieć, co w ogóle, na ile taki człowiek ma wtedy myślenie, że już chce sobie teraz spokojnie żyć, a na ile coś innego może się tam wydarzyć.
A w sumie równie dobrze możesz sobie pomyśleć, kurde, raz wyszedłem, to może już teraz jestem bezkarny do końca, no bo już mnie przecież nikt nie wsadzi kolejny raz. No
jak
bo...
odsiedziałem tyle za nic, to...
Już nie mam nic do stracenia?
Tak.
Okay.
Jakby on mógł myśleć, że teraz to już jakby połowa jego życia minęła i...
No więc powiem wam tak, że z moich takich odczuć to... No coś tu śmierdzi. Coś tu jednak śmierdzi.
Tylko co tu śmierdzi? Bo tutaj jest tyle rzeczy, które mogą śmierdzieć.
Nie. Śmierdzi mi to hrabstwo monitołek. Ale z drugiej strony biorę pod uwagę to, że no wiadomo, te dokumenty są z narzuconą narracją. I wydaje mi się, że tutaj jednak ona jest jasno narzucona, że making a murderer. No nie? Twice. Ale no polecam wam bardzo i jeszcze dodam, że nie zespoilowałam wszystkiego, bo są tam smaczki na przykład i teraz znowu trochę zespoiluję. Na przykład
teraz opowiesz o nich wszystkich.
Nie, jeszcze dodam jeden, że jest też tam ciekawa historia w tle związków Stevena, które w czasie jego pobytu w więzieniach się przewijały. No, jest to ciekawa historia, bo w sumie jest to jeden z tematów, które zawsze mnie gdzieś tam interesowały, właśnie tych takich celebryctwa osób, które są w więzieniu.
No, tak.
I właśnie to gdzieś tam też się trochę pojawia, więc polecam. A ty, Mileńko, co masz za pomyłkę?
Ja mam grubą pomyłkę, ale to... Moja sprawa jest związana z pomyłkami dużo bardziej niż się spodziewałam, kiedy się za nią zabierałam. Bo tak mniej więcej w połowie uświadomiłam sobie, że w ogóle moja decyzja zabierania się za nią to była pomyłka. Niestety, no bo słuchajcie, kto by się spodziewał? Wychodzi na to, że jak nie jest się specjalistą, albo przynajmniej osobą jakoś zorientowaną w działaniu platform wiertniczych służących do wydobycia ropy naftowej, to trochę się nie ogarnia, o co chodzi z rzeczami, które się dzieją na platformach wiertniczych służących do wydobycia ropy naftowej.
Seems legit for me.
No, ja doszłam do tej konkluzji dość późno, więc mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnych specjalistów od platform wiertniczych służących do wydobycia ropy naftowej.
Mam nadzieję, że są, fajnie, niech słuchają tam na tych platformach.
Ale może niech nie słuchają tego odcinka.
Albo nie, no powiedzą nam.
Mhm, tak, tak, jeśli ktoś zauważy.
Wszyscy będziemy mądrzejsi, jak się dowiemy.
Wszyscy będziemy wiedzieć więcej o platformach wiertniczych. Mhm. Opowiem dzisiaj o platformie Deepwater Horizon.
A czy to jest odcinek specjalny?
Nie.
A czy coś tam się wydarzyło?
Tak.
Nic tak, nigdy. Tak. I dlatego wam o tym opowiem.
No więc tak, będąc świadomą tego, że prawdopodobnie większość z was również nie jest specjalistami w tej dziedzinie, to będę tutaj czasami wprowadzać jakieś nowe pojęcia. No, ale przy tym postaramy się obgadać tą sytuację tak, żeby każdy rozumiał, więc będzie trochę ogólnie, niestety.
Ja się nic nie będę starać, mnie w to nie mierzy. Ja nic nie wiem.
Ty będziesz się starała zrozumieć.
Okej, to ja będę tutaj takim wskaźnikiem przeciętnego słuchacza.
Tak, tak. Nie wyglądasz na szczególnie kompetentną, jeśli chodzi o wydobycie ropy naftowej.
Nie jestem, nie będę ukrywać.
Wspaniale. W kwietniu 2010 roku ukończono wiercenie szybu platformy wiertniczej Deepwater Horizon.
A gdzie?
W Zatoce Meksykańskiej. Mhm. Podczas tych końcowych prac występowały pewne komplikacje z płuczką wiertniczą. Płuczka wiertnicza to jest taki płyn, który odpowiada m.in. za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia hydrostatycznego wewnątrz odwiertu i zachłodzenie wiertła. No, ale za każdym razem udawało się to jakoś ustabilizować. I wszystko szło całkiem nieźle w tej Zatoce Meksykańskiej na platformie Deepwater Horizon do godziny 21:47 20 kwietnia 2010 roku.
Ej, czy to nie jest godzina?
Co?
21:47?
Nie, jest 20:48.
Dobra, nieważne, nie wiesz, co mi chodzi, może ktoś słuchaczy będzie wiedział.
Ale co, że... Nie, to 37.
A,
37.
Okay. Właśnie dlatego się pytam, bo nie byłam pewna. Dobra, dobra.
I ty śmiesz nazywać się Polką.
A ktoś powiedział, że jestem...
O, no tak.
Tylko Polewką pomyliłeś.
Racja, przepraszam. Dobra,
Tak, tak.
Tutaj się katastrofy dzieją. Deepwater Horizon. Z pionowej wiertnicy platformy zaczęła w niekontrolowany sposób wypływać woda, muł, nafta, gaz ziemny i jakieś inne dziwne rzeczy. No i no problemik. Jeszcze powiedzmy sobie, że platforma należała do firmy Transocean i pracowała na zlecenie koncernu BP. Mhm. Na platformie wówczas pracowało 126 osób, które po prostu stale tam przebywały. I w momencie, kiedy zaczął się wyciek, znajdowała się ona tak około 60 km od wybrzeży Luizjany. Bo taka platforma wiertnicza jest mobilna, przemieszcza się w zależności od tego, gdzie się akurat robi odwiert. Dokładnie.
Wiesz, co się
tak wie? No. Krótce po tym, jak zaczął się wyciek, miała miejsce seria eksplozji. Cała platforma stanęła w ogniu. Natychmiast rozpoczęto ewakuację. Pracownicy zaczęli opuszczać platformę na łodziach ratunkowych. Jednak 11 osób nie zdążyło uciec, no i po prostu zmarło. Byli to Jason Anderson, Dewey Rivet, Stephen Curtis, Donald Clark, Bale Darkin, Carl Kleppinger, Adam Weiss, Shane Rosto, Wyatt Clamp, Gordon Jones i Blair Manuel. 17 innych osób odniosło różne obrażenia. No i w sumie to trochę dziwna sytuacja, nie? W sensie, jak są jakieś takie obiekty, jak platformy wiertnicze wydobywające ropę naftową, to one mają przecież serię tych kosmicznych zabezpieczeń, które powinny pilnować, żeby nic złego się tam nie stało.
No, nie no, ale... nic mówić, ale kopalnie niby też mają, a ile jest takich katastrof, że po prostu ci górnicy są tam uwięzieni po prostu. No niestety to jest jak dla mnie jedna z tych prac w trudnych warunkach. Jak coś tam się pieprzy, że tak powiem, no to raczej
no tak. No tak, ale też tutaj mam wrażenie, że jest trochę większy jakby stopień kontroli człowieka.
No, może tak, ale z drugiej strony, gdyby miały jakieś siły przyrody zadziałać na przykład, bo coś takiego sobie wyobrażam.
Niestety nie. Niestety nie tym razem.
No tak zakładam, że nie opowiadała o tej historii.
W tej sytuacji istnieje w ogóle coś takiego jak blowout prevention. To jest cały system różnych zaworów i jakichś dziwnych rzeczy, które służą do po prostu automatycznego zamykania szybu w przypadku problemów z kontrolą jego pracy. No i miesiąc przed rozpoczęciem się tego wycieku jakiś akumulator jednego z tam zbiorników systemu wyładował się, a podczas samej awarii żaden z zaworów tam nic nie zadziałało. Nawet sam pożar już po tych eksplozjach został zanotowany przez system później niż powinien, ponieważ wiele z czujników dymu i ognia na platformie nie działało, albo zostały one wyłączone przez obsługę, żeby nie budzić załogi fałszywymi alarmami. No bo była noc, już tam się wszyscy kładli spać, to co się mają przejmować, że tam się coś pali.
Mhm.
Tak. Świadkowie zeznają, że cała ewakuacja odbywała się w bardzo chaotyczny sposób. Jednak specjaliści określają, że fakt, iż ponad 100 osób uniknęło tutaj jakichś poważnych konsekwencji tej sytuacji, to już jest jakieś osiągnięcie.
No, mi też się tak wydawało, że w sumie jak na tyle tam osób było, to i tak nie, powiedzmy, wiadomo, że ogromne straty, ale
no, sytuacja jest bardzo ciężka. Tak, tak. Przez kolejne 2 dni próbowano ugasić pożar. Ostatecznie te próby zakończyły się sukcesem.
Ale mi się w ogóle też ta akcja była znana wtedy.
No tak, tylko jakby teraz jeszcze nie do końca. Znana będzie jeszcze później, jeszcze dużo bardziej niż jest na tym etapie samej akcji. Bo że jakaś platforma wiertnicza tam się zaczyna palić, to jedno. Ale zaczekaj, co się jeszcze wydarzy.
No to właśnie chyba z tego, co się jeszcze wydarzy, będzie znana, tak mi się wydaje.
No to daj mi może powiedzieć, co się jeszcze wydarzy.
No to mówię.
Ostatecznie platforma przestała płonąć, bo zatonęła. 36 godzin po wybuchu pożaru. Kiedy platforma zatonęła, przewód wiertniczy połamał się i spoczął na dnie Atlantyku, nieprzerwanie wypluwając ropę. Oczywiście wszelkie zabezpieczenia przed jakimiś wyciekami, cokolwiek, to wszystko zostało doszczętnie zniszczone. Zatem przez kolejne dni próbowano zatrzymać ten ciągły wyciek i przemieszczanie się plamy ropy. 24 kwietnia 2010 roku udało się wreszcie określić, jak przebiega ten wyciek ropy naftowej z rur wiertniczych. I szacowany był on wówczas na 150 metrów sześciennych na dobę. Próbowano coś z tym zrobić, ale w zasadzie sytuacja była taka, że nie do końca było wiadomo co. 27 kwietnia plama ropy zaczęła przemieszczać się w kierunku wybrzeża Luizjany. Straż przybrzeżna oraz kilka tysięcy ochotników z wybrzeża zbudowało sztuczne tamy, które miały za zadanie powstrzymać ten dalszy rozlew surowca. 28 kwietnia amerykańska marynarka wojenna skierowała samoloty rozpylające środki chemiczne, które miały jakoś ogarnąć tą ropę, powiedzieć jej: ropa, przestań. 30 kwietnia plama ropy dotarła w końcu do wybrzeża Luizjany, skutkując ogromnymi stratami ekologicznymi. To niosło ze sobą ogromne szkody wśród ptactwa wodnego, ryb, ssaków i nie tylko, w całym tym regionie.
No, więc właśnie z tego znam tą historię. Mm-hmm. I z tego takiego czarnego, zarapiałego loga BP, które później krążyło.
Tak, tak. Potem 2 maja podjęto próba zatamowania wycieku przez zamknięcie głowicy przeciwerupcyjnej, a także rozpoczęto pracę nad wykonaniem dodatkowego odwiertu, który mógłby obniżyć ciśnienie złoża, tak żeby zbierać ropę z innego miejsca, żeby nie wypływała tam, gdzie wypływa, w takim wielkim uproszczeniu. Z 7 na 8 maja została przeprowadzona nieudana próba zatamowania wycieku. Próbowano wtedy opuścić jakąś taką stalową kopułę, która zbierałaby i odprowadzała ropę do tankowca znajdującego się na powierzchni morza. Jednak wkrótce kopuła się zatkała i została uniesiona do góry przez rozkładające się hydraty metanu. 16 maja wywiercono ten szyb ratunkowy obok otworu z wyciekiem. Później zamontowano rurę do odsysania ropy jakby z otoczenia tego uszkodzonego szybu, która transportowała tą ropę i gaz do statku. Okazało się, że ta cała jakby instalacja, ta rura odprowadzająca ropę, przesyła dziennie na powierzchnię około 5000 baryłek ropy, a jedna baryłka to 164 litry. 21 maja Barack Obama wypowiedział się w tej sprawie. Powiedział, że zamierza powołać komisję śledczą w celu ustalenia przyczyn tej całej katastrofy. No ale tak już minął w zasadzie miesiąc, a dalej cieknie. Cieknie co prawda nieco mniej, ale dalej cieknie. 26 maja próbowano wstrzyknąć do odwiertu płyn puczkowy i tak jakby zacementować ten odwiert. No ale okazało się, że ta ropa wypływa tak dość konkretnie, pod dużym ciśnieniem, no i nic z tego nie wyszło.
Spukała ten...
Tak, więc teraz mamy w oceanie nie tylko wypływającą ropę, ale też płyn puczkowy. 27 maja próbowano...
Po prostu zrobić taki duży plasterek i zakleić.
No właśnie chcieli teraz zrobić taki duży plasterek z fragmentów pociętej gumy, plastiku, jakichś opon, nie wiadomo czego. No i po prostu wrzucili to wszystko do oceanu, no i kto by pomyślał, tak,
teraz
mamy pływającą ropę, płyn puczkowy, gumy, opony, jakieś plastiki
po oceanie. Nic, czego wcześniej nie było, tam się nie znalazło, tak. Zero nowości.
Ryby wcale nie były zaskoczone w tym momencie.
Nie, i tak przecież tam pływają takie rzeczy, więc no po prostu trochę więcej.
1 czerwca ktoś się w końcu zorientował, że ta cała akcja ratownicza kosztuje już na ten moment więcej niż miliard dolarów, a to jeszcze nie koniec, bo dalej wypływa.
I chyba raczej jest po prostu akcją, chyba jakimś happeningiem komediowym, a nie akcją ratowniczą, ale okej.
Tak. 3 czerwca zainstalowano kolejną taką kopułę odsysającą ropę naftową do tankowców. Natomiast 4 czerwca ta plama ropy, która sobie tam tak pływała po oceanie, dotarła do wybrzeża kolejnych dwóch stanów, to jest Mississippi i Alabamy. 17 czerwca zamontowano system odciągający ropę naftową z otworu i ten system zbierał 12 720 metrów sześciennych na dobę.
Czyli powinno wystarczać?
Chyba jeszcze nie.
Okej.
Okay. 21 czerwca okazało się, że już 2 miliardy dolarów mamy wydane na tą całą sytuację. 29 czerwca wywiercono kolejne dwa boczne szyby ratunkowe w celu znowu obniżenia tego ciśnienia do takiego poziomu, gdzie dałoby się to uszkodzone miejsce w końcu zalepić plasterkiem z zastygającej płuczki wiertniczej.
Może trzeba połączyć te świetne pomysły w jeden.
Taki jest plan aktualny.
Może wtedy się uda.
5 lipca włączono do całej akcji statek Whale, czyli super tankowiec przystosowany do zbierania ropy naftowej z powierzchni wody.
Ale super tankowiec przystosowany.
Wieloryba włączono, który sobie zjadał tą ropę. No ale to, co dotarło tam do Mississippi, Alabamy i Luizjany, to już tam dotarło i porobiło swoje. 12 lipca na dno Zatoki Meksykańskiej opuszczono kopułę ważącą 75 ton, której zamontowanie pozwoliło na zabezpieczenie otworu. Natomiast 19 lipca wykryto nowy wyciek.
O!
Obok tego uszkodzonego odwiertu.
Czyli jednak to ciśnienie było tak duże, jakby, że się gdzieś tam jeszcze...
Jeszcze się kolejna dziurka zrobiła. Jednak są pewne wątpliwości, czy ten kolejny wyciek jest związany w ogóle z katastrofą, ponieważ jakieś takie przydatne, swobodne wypływy surowca naftowego zdarzają się i zachodzą w tym regionie też w sposób naturalny. 27 lipca BP ogłosiło, że w październiku 2010 roku dyrektor generalny firmy Tony Hayward ustąpi ze swojego stanowiska.
Jakby to miało cokolwiek zmienić stąd.
No jakby mleko już się rozlało.
No, ale zawsze musi być kłamiłego ofiarny.
Chociaż tutaj wydaje się, że jakieś realnie złe decyzje podjęte zostały, niestety. No ale cofnąć się ich już nie da. da się tylko jakoś ogarnąć to, co się dzieje i udało się ostatecznie zakończyć cały proces tego tamowania wypływu ropy naftowej, no i kontynuować oczyszczanie powierzchni zbiornika wodnego i wybrzeży tych różnych substancji ropopochodnych dopiero we wrześniu 2010 roku. W zasadzie to ciężko powiedzieć, co bezpośrednio doprowadziło do tej katastrofy. A jeżeli ktoś jest w stanie powiedzieć, to pewnie zna się dużo lepiej na wydobyciu ropy naftowej niż ja. Natomiast ogólnie przyjmuje się, że była to seria niedociągnięć, niedopatrzeń i takiego przymykania oka w celu po prostu zwiększenia zarobków. No i tak, tutaj takie kombinowanie, jak zarobić jak najwięcej, a tymczasem koszty całkowitej akcji ratunkowej w tej sytuacji szacuje się, że to jest około 4 miliardy dolarów.
No to zawsze tak jest. Jest nawet jakieś takie powiedzonko, że chytrze dwa razy płaci, czy coś takiego.
No i przy tym też trzeba pamiętać, że jakby ostateczne koszty całej tej sytuacji poniosło te 11 osób zmarłych, 17 rannych, i w ogóle niewyobrażalne straty, jakie to spowodowało w środowisku naturalnym.
Okej, czyli nie ma jakiegoś... Nie powiesz nam teraz, jakby co się tam stało?
Nie powiem wam teraz. Powiem wam tylko tyle, że tutaj ewidentnie dużo osób zrobiło dużo rzeczy nie tak. To była jedna z tych sytuacji.
Okej, myślałam, że będzie jakiś jednak winny. Ale powiem ci, że o tyle mnie to dziwi, że w sumie w BP, no to wiadomo, brytyjskie przedsiębiorstwo. I o tyle właśnie mnie to dziwi, że tam, przynajmniej jak się pracuje w Anglii, to bardzo przestrzegają wszystkich takich, mają bardzo dużo przepisów dotyczących właśnie BHP, nawet są one bardziej wyostrzone niż u nas. I wszystkie jakieś takie, po tych wszystkich pożarach w Londynie, wszystkie, zwłaszcza właśnie przeciwpożarowe przepisy są na naprawdę na wysokim poziomie. Każdy wie, gdzie tam jest droga ewakuacyjna i tak dalej. No ale może w sumie to jest powód, dla którego ewakuacja się tak dobrze udała. A może faktycznie gdzieś tam te niedociągnięcia doprowadziły do tej tragedii. No ale jeśli mam być szczera, to dla mnie ta historia nie jest aż tak zaskakująca, bo jakbyś sobie popatrzyła na historię świata, to zawsze raz na jakiś czas musi coś tak się bardzo zepsuć. Mm-hmm. I to jest dokładnie ten powód, dla którego boję się latać samolotem. Bo nie wiem, czy znacie mój super strach, ale się podzielę. Może ktoś ma tak samo, to tam napiszcie jakiś komentarz wspierający. Bo akurat jak słuchacie tego odcinka, to jestem po dwóch najdłuższych lotach w moim życiu. Mam nadzieję, cała i zdrowa. No,
pewnie, że tak.
No, to jest właśnie ten powód, że w takich skomplikowanych rzeczach, na których wszyscy się super nie znamy, wystarczy, że jakieś jedno ogniwko pójdzie nie tak i no dobra, z reguły jest parę tych ogniwek.
Milion ogniwek
ale
pójdzie
właśnie,
nie tak.
Ale właśnie, pewnie gdybyśmy wiedzieli, to pewnie za każdym razem jest jakieś jedno na przykład małe, które jest nie tak. Mm-hmm. Więc jak akurat ci się tak trafi, że jesteś w złym miejscu, w złym czasie i wszystkie one się nałożą, no to masz peszka. I no to jest niestety, naprawdę ze wszystkimi takimi rzeczami tak jest, że one ci się nie wydają, no powinno wszystko działać, no nie działa. No i wszystko właśnie działa, dopóki się nie zepsuje.
No tak, i też trochę zapominamy o tym, że wiele z tych rzeczy działa tak, jak działa teraz, dlatego że kiedyś to się zepsuło dokładnie w taki sposób i nauczyliśmy się jakby robić tak, żeby się tak już nie psuło więcej.
Dokładnie tak. I na przykład powstaje tyle różnych właśnie zabezpieczeń, chociażby właśnie jak te w Londynie przeciwpożarowe przepisy, które mają być niestety no, reakcją w następstwie na coś, co się wydarzyło, a nie niestety no właśnie to coś musiało się najpierw wydarzyć chociaż raz, żeby być w stanie zapobiec tym kolejnym razom, no nie? Jednak gdzieś tam wyobraźnia człowieka ma swoje granice i nie jesteśmy w stanie się przed wszystkim uchronić tak z automatu. Okej, czyli widzę, że tutaj poszerzamy trochę nasze poletko. Mm-hmm. Nie tylko bezpośrednie historie kryminalne, ale to dobrze, bo w takim razie muszę pomyśleć nad jakimś tematem takim około kryminalnym, ale tymczasem, bo już mogę powiedzieć.
Tak, dawaj, ja już tutaj pękam z ciekawości.
Nie no, właśnie mam pewne obawy, jak to wyjdzie z tym tematem, ale ostatnio, co przygotowywałam historię, oprócz tej dzisiejszej, to chyba w ostatnich, no w każdym razie w kilku historiach, które do tej pory przygotowywałam, przewijał się jeden element, który jest dosyć nietypowy dla tematu.
Więc znowu postanowiłaś zrobić tak, że wybierzesz ten jeden element, który się pojawiał w tych historiach, które już opowiadałaś, żebyś już nie mogła znaleźć żadnej nowej z tym elementem.
Właśnie dlatego
się, świetny plan.
Dlatego się obawiam, ale jakby o siebie jestem spokojna, bo już chodzi mi jedna historia, bo bardziej się boję, co ty zrobisz.
Kinga, ja nie znam żadnych historii kryminalnych z flamingami.
Dobra, właśnie. Bałam się, że serio powiesz to, co chcę właśnie powiedzieć.
No dalej.
Dobra, mogę zrobić podpowiedź i zobaczymy, czy zgadniesz. Ale nie zgadniesz, to wytniesz.
Nie wytnę, po prostu nie zgadnę.
Dobra, podpowiedź.
Teraz wiem wszystko.
To jest związane z czymś, co lubimy robić i już to dzisiaj robiłyśmy przed nagraniem. Dobra, to jest związane z jedzeniem.
No dobra, myślałam o jedzeniu, ale tak...
Dobra, temat naszego następnego odcinka to pizza.
Co? Ale pizza się przecież nie przebija... Przebijała się pizza w każdej z twoich poprzednich historii?
W jakiś sposób i nawet nie wiem, czy o nich mówiłam, ale...
Może po prostu była w twojej głowie.
Ja mogę przy przygotowaniu każdej z tych historii.
Tak, tak. Albo myślałaś o tym, że zjadłabym pizzę, pisząc scenariusz do każdej.
To na pewno, to na pewno.
No, to ze mną też tak będzie teraz.
Ale nie, kurczę, dobra, to zobowiązuję się, że do następnego odcinka przygotuję się i powiem wam coś, co było z pizzą, bo na pewno pamiętam, że coś było w przynajmniej kilku, ale teraz nie wiem co.
Okej.
Okay. O nie, znam kolejną historię z pizzą. To są przynajmniej dwie, więc jeżeli chcesz traktować, bo wiesz, możesz ten temat potraktować luźno, tak jak już kiedyś rozmawiałyśmy, to te tematy nie są jakieś super...
Pizzę metaforyczną tutaj zrobię wam taką, że po prostu się pozikacie.
Nie, już na
jak
przykład...
na maturze z polskiego się poczujecie.
Jakieś ciasto, jakieś story. Ja ci nie będę podpowiadać, dasz sobie radę, ale już teraz mam w głowie dwie, więc naprawdę ta pizza to jest jakieś narzędzie szatana.
No. Ej, nie no, ale w końcu przecież jest z Włoch, to tam blisko do Watykanu. Ja nie wiem, czy to...
Dobra, już nie brnijmy w to. W każdym razie temat to pizza i zrób z tym, co chcesz. Możesz go nawet zjeść. Ja bym tak zrobiła. A tymczasem życzymy wam... Wszystkiego miłego.
Życzymy wam smacznego.
Tak, a wy trzymajcie kciuki za mnie, bo mam egzamin, mam
i
ten
za mnie, żebym znalazła moją pizzę.
No, trzymajcie, bo dopóki Milena nie znajdzie, to nie będzie kolejnej historii, więc wiecie.
Trzymajcie mocno kciuki.
A my trzymamy za was kciuki. Cały czas. Będziemy pisać pięściami. Wyszukiwać nasze historie.
Dokładnie tak.
Ej,
czyli
super.
Jednak ASMR.
Pisanie pięściami brzmi trochę jak pisanie na maszynie, podoba mi się.
Fajnie, że piszesz po zamkniętym laptopie. Myślę, że to będzie działać dokładnie tak samo świetnie, jak go otworzysz. I co tam napisałaś? Co tam? Litwa, ojczyzna moja?
Nie wiem, miałam wpisać hasło i na pewno się udało.
Na pewno, po prostu już tutaj napisałaś swoją biografię w tym momencie.
Dobra, to cześć!
Lecimy pisać pięściami, pa!